Na początku roku zawsze dobrze jest przyjrzeć się pewnej wizji, pewnemu przekazowi duchowemu, proroczemu przekazowi duchowemu dla naszego życia, dla życia Kościoła. Dlatego na te pierwsze dwie niedziele, tą dzisiejszą, a także za tydzień, gdy modliłem się, gdy czytałem Boże Słowo, Pan położył na moim sercu taki temat. Przepis na sukces w 2011 roku. Przepis na sukces w 2011 roku. Szczególnie okres świąt był czasem śledzenia przepisów. Te osoby, które przygotowywały różne smakołyki, korzystały z przepisu, aby to, co się wypiecze, to, co będzie ugotowane, było dobre. Myślę, tak przynajmniej to odbieram w moim sercu, że także Boże Słowo wskazuje nam, jak dojść do miejsca, w którym będziemy mogli powiedzieć: tak, Pan pobłogosławił nam, odnieśliśmy sukces. I sukces w myśleniu czy w płaszczyźnie Kościoła ma zupełnie inny wymiar niż sukces wśród ludzi tego świata. A więc, gdy będę mówił o sukcesie, zresztą przeczytam za moment definicję słowa sukces, będę wskazywał na to, co Pan chciałby, abyśmy robili, by nasze życie mogło zaświadczyć o tym, że odnieśliśmy sukces, że powiodło się nam, że mamy owoc naszego życia z Panem, że jesteśmy dobrym świadectwem, bo być dobrym świadectwem, przenikać przejawami Bożej obecności, to jest dla nas sukces. To jest dla nas błogosławieństwo. I będę czytał z listu do Galacjan, 6 rozdział. Listu apostoła Pawła do Galacjan, 6 rozdział, od 9 do 10 wersetu. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Czy nie jest tu mowa o powodzeniu, o sukcesie? Że będziemy rządzić, że będziemy zbierać bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I rozmyślając nad tym słowem, odkryłem jakby cztery drogi do sukcesu w życiu Kościoła. Jeśli patrzymy na wspólnotę, na Kościół, którym jesteśmy, pragniemy osiągać zwycięstwa, pragniemy przejść do przodu i cieszyć się Bożą przychylnością. Ale aby to osiągnąć, my musimy przyjąć pewne postawy. Musimy się w pewnym sensie zaangażować. W sylwestrowy wieczór mówiłem o tym, że będzie lepiej niż było. Że jest taka obietnica, czytałem ze słowa proroczego, proroka Ageusza, że chwała domu pańskiego przyszłego będzie większa niż ta, która była wcześniej. Bóg zawsze patrzy na nas i pragnie nas prowadzić swoją drogą, w której oglądamy Jego działanie. Sukces to słownik języka polskiego tak określa, a dosłownie Wikipedia. W internecie przeczytałem i tak to brzmi. Działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki. Aby osiągnąć sukces, trzeba działać na najwyższym poziomie możliwości. Mi, jako jednostka, muszę działać na tym poziomie. W kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszelkimi płaszczyznami życia. Bardzo mi się podoba ta definicja. Bo my odpowiadamy za nasze życie. Mamy różne płaszczyzny naszego życia, odpowiedzialności, obowiązki, zadania. I aby osiągnąć sukces, musimy zachować równowagę pomiędzy wszystkimi tymi płaszczyznami życia. Cóż z tego, że dorobię się wiele, jak stracę moją rodzinę? Jak stracę moje dzieci? A więc musi być ta równowaga. Innymi słowy, sukces jest to stan zamierzony, zrealizowany w przeciągu czasu i do zdefiniowania sukcesu określa się wartości, które są jej wyznacznikiem. Dla każdego człowieka sukces jest widziany w inny sposób. Każdy widzi go inaczej. Ważną rolę odgrywają tutaj hierarchie wartości i doświadczenia wyznawane przez każdego z osobna. Miarą sukcesu mogą być zrealizowane plany, szczęście, zdrowie, własność materialna itp. Człowiek osiąga sukces wtedy, gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania. A więc jako Kościół możemy także skorzystać z tego opisu i powiedzieć, że my osiągamy sukces, kiedy spełniają się nasze duchowe oczekiwania. Kiedy Pan czyni pośród nas to, co obiecał. Kiedy Kościół jest napełniony Bożą gorliwością, Bożą czystością i świętością, to jest nasz sukces. Kiedy Kościół kroczy zwycięsko, zrywając wszelkim grzechem, to jest nasz sukces. Kiedy jesteśmy Panu oddani całym naszym sercem, kiedy polegamy na Bogu, całym naszym życiu, kiedy budujemy na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. I oto, gdy patrzę na ten fragment z listu do Galacjan, do niego jeszcze wrócimy, który wcześniej przeczytałem, widzę jakby cztery drogi, które prowadzą nas do sukcesu w życiu Kościoła. Nas, każdego indywidualnie, każdą jednostkę, która tworzy tym Kościół. Bo Kościół tworzą ludzie. My jesteśmy Bożą świątynią. Nie budynek ma dla nas świętą wartość. W Starym Testamencie świątynia była święta. To Kościół nominalny, ten tradycyjny przejął, że budowla jest świątynią, tam Bóg przebywa. Dla nas, dla ludzi narodzonych na nowo wiemy, że to nie budynek, nie ta sala, nie pomieszczenia, nie mury są miejscem świętym, to my jesteśmy Jego Kościołem. To my jesteśmy Jego świątynią. I dzisiaj wspomnę o dwóch drogach, dlatego że dzielę się także tym, co jest w moim sercu odnośnie wizji Kościoła, którą chciałbym mieć dla naszego zboru, jako wasz duszpasterz, jako wasz sługa, jako pastor tego zboru. I chciałbym, abyśmy uchwycili się wspólnie razem tych celów, abyśmy te cztery drogi przeanalizowali w oparciu o list do Galacjan, 6 rozdział, 9 i 10 werset. A więc pierwsza droga. Bądź pozytywnie nastawiony. Nie poddawaj się w czynieniu dobra. To jest droga do sukcesu w Kościele. Bądź pozytywnie nastawiony. Negatywizm, pesymizm jest złą cechą w życiu ludzi wiary. My jako ludzie wiary musimy być nastawieni pozytywnie. Musimy w tym nastawieniu pozytywnym czynić dobrze każdego dnia, dlatego że Bóg pragnie, abyśmy nie poddawali się w czynieniu dobra. Czytaliśmy w szóstym rozdziale, w 9 wersecie, a czynić dobrze nie ustawajmy. Ale nie można czynić dobrze, kiedy ma się negatywne nastawienie, kiedy się jest pesymistą. Ludziom takim jest bardzo, bardzo ciężko czynić coś dobrego. Jest bardzo ciężko być zaangażowanym z pasją, z oddaniem. Po prostu ludzie negatywnie nastawieni zamykają się w swoim świecie, izolują się, oddzielają się, a my jesteśmy Kościołem, gdzie mamy czynić sobie nawzajem dobrze. Ale aby to czynić, muszę być pozytywnie nastawiony. Co to znaczy być pozytywnie nastawiony? Co to znaczy mieć pozytywne nastawienie? Po pierwsze, pozytywne nastawienie wynika z relacji z Bogiem. Ten, kto ma relację z Bogiem, nie będzie pesymistą. Pierwszym znakiem ludźmi negatywnych, pesymistycznych jest brak relacji z Bogiem. Jest brak więzi z Chrystusem. Jest brak duchowych więzi z Panem, do którego należymy. To właśnie to powoduje, że my jesteśmy źle, negatywnie nastawieni. Ale Pan chce, abyśmy byli optymistami. Aby optymistycznie patrzeć w życie, trzeba mieć relację z Bogiem. Efezjan, 1 rozdział, czytam od 16 wersetu. Apostoł Paweł mówi: nie przestaję dziękować Bogu za was, pamiętając was ciągle w moich modlitwach. Proszę też Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, by zesłał na was ducha mądrości i zrozumienia. Potrzebujemy Bożego Ducha. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy ducha mądrości, ducha zrozumienia, ducha objawienia od Pana, abyśmy umieli popatrzeć pozytywnie, abyśmy byli nastawieni pozytywnie. Ducha mądrości, zrozumienia, objawienia się Boga samego, tak abyśmy mogli Go poznać. Poznanie Boga napawa nas optymizmem. Wiem, komu uwierzył. Wiem, kim Bóg jest. Wszechmocny, potężny, wielki. Stworzył cały świat, wszechświat, gwiazdy. Cały ten majestat, który nas otacza. Potężny, wielki Bóg, który troszczy się o mnie i jest moim niebiańskim tatusiem. Moim ojcem. Poznanie Boga. Dalej, modlę się też o wasze wewnętrzne oświecenie. Abyście mogli pojąć, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały przeznaczone dla tych, którzy do Niego należą, czym wreszcie Jego moc niezwykła, która posługuje się dla dobra wierzących. Apostoł Paweł modli się o Kościół, aby on miał objawienie i aby patrzył z optymizmem. Aby zrozumiał, że oto jest nadzieja w powołaniu, które mamy. Że oto teraz bogactwo Bożej chwały jest przeznaczone dla tych, którzy do Niego należą. I wreszcie, że Jego niezwykła moc posługuje się dla dobra mojego. Bo jestem człowiekiem wierzącym. Dla mnie. Dlatego nie muszę patrzeć z pesymizmem w przyszłość. Nie muszę widzieć siebie pokonanego, nieszczęśliwego, zagubionego, ale mogę popatrzeć z optymizmem, pozytywnie. Mogę wierzyć, że mój Bóg się o mnie troszczy. Dlatego proszę, Duchu Święty, pomóż mi. Daj mi poznać. Daj mi zrozumieć. Daj mi odkryć, na jakim poziomie są moje relacje z moim Panem. I w tym roku chciałbym, abyśmy kładli nacisk na głębokie relacje z Bogiem, na bliskie więzi z Jezusem, abyśmy otrzymywali poznanie, zrozumienie Jego chwały, abyśmy doświadczali Jego niezwykłej mocy, która posługuje się dla dobra nas, ludzi wierzących. Po drugie, pozytywne nastawienie kształtuje optymizm. To nie jest coś, co osiąga się od razu. Kształtuje w nas optymizm. Patrzymy z optymizmem w przyszłość. W liście do Efezjan, 3 rozdziale, 17 werset mówi tak: aby Chrystus zamieszkał przez wiarę w waszych sercach, przepełnionych i umocnionych miłością, abyście razem ze wszystkimi wierzącymi mogli zrozumieć. Nie ma jak wspólne zrozumienie. Nie ma jak wspólne odkrycie, poznanie wielkości Bożej. Jako Kościół, gdy to odkrywamy, gdy to przeżywamy wspólnie razem, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębia miłości Chrystusa, abyśmy mogli dojść do przekonania, że miłość Chrystusa przewyższa wszelkie poznanie i abyśmy obfitowali w całą pełnię Bożą. Temu zaś, który może mocą w nas działającą uczynić nieskończenie więcej niż to, o co Go prosimy lub to, o czym możemy pomyśleć, Jemu niech będzie chwała. Pozytywne nastawienie do Boga, że On może uczynić, że On jest w stanie dokonać więcej, niż jestem w stanie sobie wyobrazić, że On jest potężny, wielki, że zgłębiam Jego szerokość, Jego potęgę, Jego wielkość, sprawia, że zaczynam patrzeć z optymizmem. Że wiem, że mój Bóg jest ze mną. że nie muszę się lękać, nie muszę się bać, bo On się o mnie troszczy. On mnie niesie w swoich ramionach. Co jeszcze? Pozytywne nastawienie jest kluczem do czynienia dobra. Galacjan 6:10 brzmi tak. Tak więc póki jeszcze mamy czas. Dzięki Bogu, że Bóg daruje nam czas. Że mamy możliwość. Że żyjemy, że jesteśmy. Że obdarzył nas zdrowiem. Że możemy. Bądźmy pozytywnie nastawieni, aby czynić dobrze. Póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom wierze. Niech to będzie nasza odpowiedzialność. Nie bądźmy nastawieni, aby mi czyniono dobrze. Bo jest najprościej usiąść i powiedzieć, Kościół ma mi czynić dobrze. Wszyscy mają się mną interesować. Tak, my mamy się interesować sobą nawzajem, ale to ja muszę także wychodzić z inicjatywą. To ode mnie jest wymagane, bym czynił dobrze, a zwłaszcza braciom. Abym był aktywny, abym ja zadzwonił, abym napisał, abym się odezwał, abym uczestniczył w życiu Kościoła, abym włożył coś z siebie, abym także był widoczny, abym dał sygnał. Sygnał, jestem, aby Ci pomóc, jestem, aby Ciebie wesprzeć. Póki czas mamy. Nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, jak będzie jutro. Ale wiemy, że Bóg jest z nami i On pomaga nam patrzeć pozytywnie w przyszłość z nastawieniem czynienia dobra. Czytamy dalej w liście do Rzymian, 12 rozdziale, wiersz 9-10. Miłość powinna być szczera. Wystrzegajcie się zła, zabiegajcie o dobro, miłujcie jedni drugich, bądźcie sobie życzliwi, jedni przed drugimi okazujcie sobie nawzajem szacunek. To jest wizja dla Kościoła. Mamy być wzorem dla tego świata. Jest tyle nienawiści. Jest tyle przekleństwa. Popatrzmy na to, co dzieje się u góry, wśród władz naszego kraju. Popatrzmy na płaszczyzny rodzin, relacji w rodzinach. Ile jest poróżnienia, ile jest kłótni, ile jest braku szacunku. A Biblia mówi, miłujcie jedni drugich. To jest czynieniem dobra. Gdy miłujemy drugiego, gdy jesteśmy życzliwi. Bądźmy życzliwi, bratu, siostrze. Bądźmy nastawieni do okazywania sobie szacunku. Szanujmy się nawzajem. To jest to, co Biblia chce, abyśmy osiągnęli. To wynik pozytywnego nastawienia. Dlatego, że serce moje pała optymizmem. Kocham moich braci, szanuję moich braci. No tak, nie są doskonali. Tak, popełniają błędy. Nawet czasami upadają. Ale Bóg chce, abyśmy kochali, abyśmy miłowali. Ciągle wraca i wraca ten niesamowity przykład z Ewangelii Łukasza, kiedy ojciec czeka na swojego młodszego syna, który opuścił dom, roztrwonił majątek, sprzeniewierzył wszystko, upadł na same dno. Przepił, przehulał, prowadził życie rozwiązłe, ale ojciec czekał z miłością. On kochał swoje dziecko. On wyciągał do niego swoje ramiona. A kiedy się pojawił, kiedy wrócił ten młodszy, marnotrawny syn, widzimy go, jak go przytula, jak zabiera go do swojego domu, jak okazuje mu szacunek. To jest coś niesamowitego. To jest przykład niebiański, który chce, aby Kościół pielęgnował pośród siebie. Ludzie, którzy nie mają szacunku, ludzie, którzy są pełni złości, ludzie, którzy reagują negatywnie, którzy są przeciwni drugiemu człowiekowi, sąsiadowi, władzom, komukolwiek, to są pesymiści. Oni nie mają optymizmu w sobie, oni nie mają nadziei, oni wszystko widzą źle. Ale Bóg jest ponad wszystkim w życiu tych, którzy Go miłują. Amen? Jakub 4,17 brzmi tak. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A Bóg uczynił nas zdolnymi, abyśmy mogli dobrze czynić, bo włożył swojego ducha w nasze życie i oto On chce, abyśmy czynili dobrze, abyśmy byli tymi dobrymi sygnałami w tej chorej z grzechu ziemi, abyśmy wypuszczali ten sygnał dobra i abyśmy to czynili z radością. I kto umie czynić, dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Niech nasze usta będą przepełnione dobrym słowem. Niech wypływa z nich błogosławieństwo. Bądźmy ludźmi, którzy mają w sobie optymizm. Nie bądźmy pesymistami. Patrzmy z nadzieją. Nasz Bóg się o nas troszczy. Słowo Boże mówi, że On jest wielkim, potężnym Bogiem, który nas zaopatruje. I druga droga dzisiaj, ta druga płaszczyzna. Brzmi tak, bądź aktywny. Bądź aktywny. Kto sieje, to i zbierał będzie plony. Ale aby zbierać plon, trzeba być aktywnym siewcą. Trzeba pierw zasiać. Trzeba pierw coś zrobić. Rolnik, który chce zebrać w żniwa z pola plony, musi się poświęcić, czy to siejąc zboże o zimę jesienią, czy wcześniej na wiosnę, musi wziąć się za swoją rolę, musi wziąć się za swoje pole, musi wyjechać z tym całym oporządzeniem rolniczym, ciągnikami, urządzeniami, by tą glebę przygotować, by ją obsiać. To jest wiele pracy. Gdyby siedział w domu, gdyby się przyglądał polu, za okna, w fotelu, no ciekawe, co teraz mi urośnie w tym roku. Chwasty urosną. Chwasty będą rosły. Jeśli chcemy zebrać plon, musimy być aktywni w działaniu. A więc po pierwsze, aktywność w działaniu. Jeśli pragniemy odnieść sukces, musimy być aktywni. Jeśli kochamy Kościół, tak jak śpiewaliśmy, o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, Twój żywy Kościół. Wraca humorystyczne określenie, że chrześcijanie często najwięcej kłamią, śpiewając pieśni. Ale nie my, prawda? Nie my. My naprawdę kochamy Kościół. Kochamy Kościół, śpiewamy, że go kochamy, a więc nie kłamiemy, kochamy Kościół. I ktoś, kto kocha Kościół, będzie aktywny w działaniu w tym Kościele. Jeśli chcemy zebrać plon, jeśli chcemy oglądać Kościół, który się rozwija, jeśli chcemy, aby była dobra atmosfera, jeśli chcemy, aby ludzie się nawracali, jeśli chcemy, aby działo się coś niesamowitego, to my musimy być aktywni w działaniu. Nie można siedzieć w swojej ławce, jak ten rolnik siedział przy oknie i patrzył na pole, kiedy wyda plon i czekać, aż co się stanie. Stanie się, kiedy będziemy aktywni w działaniu. Kiedy wspólnie razem podejmiemy ten trud. Kiedy wspólnie razem podejmiemy wyzwanie. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Dzieło, działanie, poświęcenie, usługiwanie. Nie jestem obserwatorem. Nie jestem kibicem, jestem aktywnym, jestem na tym polu gry, jestem zaangażowany. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby zapomniał o dziele waszym, o moim dziele, o twoim dziele, o naszym dziele, o dziele miłości, jaką okazujemy dla imienia Jego. Gdy usługujemy, gdy jesteśmy zaangażowani, gdy usługujemy, pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tą samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Oto jest klucz. Nie można stanąć w połowie drogi. Nie można powiedzieć, zrobiłem dla Kościoła już dużo, wystarczająco. Dość się w Kościele napracowałem. Nie można stanąć w połowie drogi. Można pójść na emeryturę w swoim zakładzie pracy. Zakończyć okres pracy. Ale w Kościele trwamy w pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Do końca. Panie, zachowaj nas przed ociężałością. Kiedy się przejemy, kiedy jesteśmy tacy ociężali, nic nam się nie chce. Klapnąć fotel, włączyć telewizor i tak posiedzieć. Ale to nie jest zdrowe. To nie wpływa dobrze na nasze samopoczucie. Najlepiej być aktywnym. Dlatego dzisiaj mówi się aktywność sportowa. Wyjdźcie na spacer, ruszajcie się, bo to pomoże wam żyć, pomoże wam się czuć lepiej. Tak samo w Kościele. Musimy być aktywni, nie możemy stać się ociężałymi, aby dziedziczyć obietnicę, aby widzieć, że odnosi się sukces, że się coś dzieje. W Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, czytam takie słowo. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Patrzcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Pan Jezus nas ostrzega. Patrzcie, nie dajcie się usidlić poprzez obżarstwo, opilstwo, troski o byt. To wszystko nas pochłania. To wszystko sprawia, że Kościół jest drugoplanowym, jest obojętny dla nas. Jest czymś dodatkowym. Przyjdę od czasu do czasu. Od czasu do czasu się pokażę, ale sukcesu nie osiągnę. Sukces osiąga się przez zaangażowanie. A co jeszcze? Ba, może nas zaskoczyć coś. Możemy coś minąć. Tak jak w świadectwie słyszeliśmy Sylwestra, jak siostra mówiła, tak mnie korciło, żeby zostać w domu, żeby nie iść na nabożeństwo, bo się tak źle czułam. Niektórzy tak mówią, a źle się czuję, nie pójdę. A ona przyszła, przemogła się i przyszła i została uzdrowiona z poważnej dolegliwości. Właśnie w tą niedzielę, w święta, Pan ją uzdrowił, zabrał jej dolegliwość, usunął ten ból, bo wszystko się może wydarzyć, a ja mogę to minąć, mogę się z tym minąć, mogę żyć w mojej chorobie, bo Bóg nawiedzał, ale mnie tam nie było. Bóg był obecny, ale mnie to ominęło. Zostałem zaskoczony. Jest to niby sidło. Przyjdzie znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. I Pan Jezus nauczał w świątyni, na noc zaś wychodził, by spędzać ją na górze zwanej Oliwną, a cały lud wczesnym rankiem podążał do Niego, aby Go słuchać w świątyni. Ale aktywiści, nieprawdaż? Każdy dzień. Każdy dzień. Niektórych braci, niektórych sióstr nie widzę cały miesiąc. Każdy dzień podążali, aby słuchać Jezusa. Mogli powiedzieć, tak, Pan Jezus tam głosi, to i nie to obejmie. Przecież Pan Jezus uzdrawiał na odległość. Sługę setnika uzdrowił, on był w domu, to działa. Nie, ja rankiem wstaję, idę, aby Go słuchać, aby być przy Niemu, bo chcę być aktywnym, chcę uczestniczyć w życiu Kościoła, chcę być czuwającym. To jest moje słowo na ten rok. Jeśli chcemy osiągnąć sukces. Rzymian, 1:4-6. Według zaś ducha świętości okazał się, dzięki zmartwychwstaniu, Synem Bożym w mocy o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i posłannictwo apostolskie, aby zdobyć wszystkich pogan dla posłuchu w wierze ku chwale Jego imienia. Wśród nich jesteście także i wy, powołani Jezusa Chrystusa. 6. Apostoł Paweł mówi do nas wszystkich. Jesteśmy powołani do posłannictwa apostolskiego, by zdobyć wszystkich pogan dla posłuchu wierze. No tak, to dla wybranych, to dla ewangelistów, to dla pastora. Starsi niech się tym zajmą, nie. Wśród nich jesteście także i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Każdy z nas. Jesteśmy powołani do aktywności. Aktywni w działaniu. W czym jeszcze aktywni? Aktywni w dawaniu i ofiarności. Dawno tego tematu nie poruszaliśmy. Chwała Bogu, że nasze serca są otwarte, by być ofiarnymi. Jest to dziedzina bardzo ważna w życiu Kościoła. Być ofiarnym. Coś jest w nas, w naszym życiu, w naszych dobrach, co nie należy do nas. Musimy sobie czasem o tym przypomnieć. 3 krótkie fragmenty. Nie będę prowadził jakiegoś głębokiego wykładu na temat ofiarności, dawania dzisiaj. Choć czasami przydają się takie rozważania, aby nas pobudzić, abyśmy mentalnie, duchowo byli przygotowani do tego, że robimy to z radością, bo tak Pan chce. Czytamy w księdze Malachiasza. Posłuchajcie ten fragment. Malachiasz, 3 rozdział. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Pytanie. I prorok Malachiasz mówi do Izraela tak. Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym oszukaliśmy? w dziesięcinach i daninach. Ciekawy fragment. Można Pana oszukać? Tak. W dziesięcinach i daninach. Jak? Kiedy nie jestem ofiarny. Kiedy nie oddaję mojej dziesięciny. Oszukuję Pana. Tak mówi Boże Słowo. Oszukuję Boga. Jestem prostolinijny. Tak czytam. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie. Wy, cały naród. Zaczęli zaniedbywać dziesięciny, które były obowiązkiem każdego, by przynosić do domu Pana, do świątyni Bożej. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. W ten sposób wystawiacie mnie na próbę, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebiańskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Oto Słowo Boże. To my musimy zrobić z tym Słowem, co należy. To my bierzemy odpowiedzialność za każdy werset w Biblii, czy staramy się go wdrożyć w nasze życie. Czy jesteśmy Mu posłuszni? Czy pragniemy wypróbować Pana? Czy pragniemy doświadczyć Jego obfitości, Jego błogosławieństwa w tej dziedzinie? 10% nie powinno należeć do nas. Powinny należeć do Pana, do służby Pańskiej, do Kościoła. To powinniśmy odłożyć. Powinniśmy to dać. Tak Bóg chce, abyśmy doświadczyli Jego błogosławieństwa. Drugi liście Koryntian, 9:6. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu. To jest postanowienie serca. Ja muszę zdecydować. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mogli zawsze, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Tak mówił apostoł Paweł. Są takie sfery w duchowym życiu Kościoła, gdzie ludzie próbują zadawać różne pytania. Na przykład są takie dwie dziedziny szczególnie, które i dzisiaj dotykam. Ludzie pytają, a gdzie jest napisane w Nowym Testamencie, że dziesięcinę trzeba składać? Albo gdzie jest napisane w Nowym Testamencie, że trzeba na nabożeństwie mieć uwielbianie? A ja zaraz będę o tym czytał. Bo i ostatnio ja się dałem wpędzić w kozi róg, bo ktoś mi zadał pytanie, gdzie w Nowym Testamencie jest napisane, że ma być takie uwielbianie spontaniczne, jak wy to robicie. Ja mówię, no zazwyczaj jest w Starym Testamencie, w psalmach i tak dalej. Tam zachęca się do uwielbiania Boga. Niestety jest w Nowym Testamencie, jest taki werset, który jest klinem w to, że mamy wielbić Boga, chwalić Go całym naszym sercem i ja chcę, aby ten Kościół był głośny. Głośny w uwielbieniu, bo tak mówi Nowy Testament. Czy wiecie, że tak mówi Nowy Testament? Że Kościół ma być głośny w uwielbieniu? Nie psalmy, Nowy Testament. Za chwilę do tego dojdziemy. Ale najpierw Nowy Testament, co do dziesięciny. Mateusz 23, 23-24. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze. Ja często mówię, że nie tylko Jezus wczoraj, dziś i na wieki ten sam, ale uczeni w piśmie i faryzeusze wczoraj, dzisiaj i na wieki tacy sami. I dzisiaj możemy takich spotkać. Tutaj czytamy tak. Obłudnicy. Dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co najważniejsze w zakonie sprawiedliwości. Miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbać. Ślepi przewodnicy. Przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Ja nie chcę być ślepym przewodnikiem. Oto mam zachęcać do sprawiedliwości, do miłosierdzia, do wierności i drugiego nie zaniedbywać. Dziesięciny, o której mówił Pan Jezus. Bo to Pan Jezus mówił, że nie wolno zaniedbywać. To jest Nowy Testament. To była nauka Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Bóg pragnie otworzyć okna niebiańskie. On nie chce, abyśmy Go oszukiwali. To wszystko się łączy, klei w jedną całość. I ostatnia myśl na dzisiaj, jeśli chodzi o wizję dla Kościoła. Potrzebujemy aktywności w modlitwie i uwielbieniu. Jak powinno wyglądać uwielbienie w Kościele Nowotestamentowym? Co Pan Jezus ma nam do powiedzenia? A oto fragment. Otwórzmy. Ewangelia Łukasza, 19. A kiedy schodzili z Góry Oliwnej, Pan Jezus jest ze swoimi uczniami, jest to Nowy Testament, całe rzesze uczniów radując się, poczęły donośnym głosem wielbić Boga z powodu wszystkich cudów, jakie widziano. Wołali: błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój na niebie i chwała na wysokościach. Niektórzy zaś spośród faryzeuszy wołali do niego z tłumu: nauczycielu, ciszej, uspokój tych szalonych twoich zielonoświątkowych uczniów, uspokój ich. On zaś rzekł do nich: zapewniam was, że jeśli oni zamilkną, kamienie będą wołać. Oto jest nauka nowotestamentowa Pana Jezusa na temat uwielbienia. Dlatego w mojej wizji zbór nasz, Kościół Zielonoświątkowy, ma być głośny, radosny, pełen uwielbienia. Bo Pan Jezus mówi, że jeśli zielonoświątkowcy zamilkną, kamienie wołać będą. Ale my na to nie pozwolimy. Amen? My nie pozwolimy na to, aby kamienie za nas wielbiły Boga. To my chcemy wielbić Pana. To my chcemy wołać. Niech mówią inni, abyśmy wyciszyli się. Niech mówią, że jesteśmy szaleni, że głośno wielbimy. Niech mówią, że donośnym głosem uwielbiamy Boga z powodu cudów, które czyni. Niech mówią. Pan Jezus nam mówi: nie milknijcie. Wielbijcie, wielbijcie imię Boże. Wysławiajcie Pana. To jest Nowy Testament. To nie jest psalm. To nie jest Stary Testament. Inny fragment. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 16, 17, 18 werset. Bądźcie zawsze radośni. Inne tłumaczenie mówi: radujcie się zawsze. Radość jest wyrażana. Najbardziej widać to na przykładzie dzieci. Kiedy są radosne, potrafią to wyrazić, potrafią się cieszyć, potrafią być głośne w swojej radości. Gdy są smutne, także to wyrażają. Módlcie się nieustannie. Za wszystko dziękujcie Bogu, gdyż taka jest Jego wola względem was, którzy stanowicie jedno z Jezusem Chrystusem. To jest nasza wizja. To jest nasz cel. Abyśmy byli radosnym Kościołem. Abyśmy wielbili Pana z entuzjazmem. Abyśmy cieszyli się Bogiem. Abyśmy Go wysławiali. Abyśmy byli jak ci uczniowie, którzy schodzili z Panem z Góry Oliwnej, którzy radosnymi okrzykami wielbili Pana, podskakiwali, zresztą mieli to w sobie, te żydowskie korzenie zawsze pobudzały do uwielbienia, do entuzjazmu, do radości, do śpiewu, do tańców, do pląsów. To wszystko miało miejsce, gdy schodzili z Góry Oliwnej. Faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy skostnieli, byli już ugruntowani jak w betonie, mówili: ciszej. Tak nie wypada. Co to za nowy styl uwielbienia wprowadza ten Pan Jezus ze swoimi uczniami? U nas w świątyni od lat tak nie było. Mamy inne zwyczaje. Pan Jezus mówi: nie pozwolę, aby zamilkli. Inaczej mówiąc, mówi do swoich uczniów: chwalcie radośnie, wysławiajcie głośno, oddawajcie Bogu cześć, bądźcie zawsze radośni. I na koniec psalm setny. Jeśli dotyczy on tylko Starego Testamentu, to bardzo dziwne. Ale w psalmie 100 czytamy tak. Psalm na dziękczynienie. A więc instruktaż, jakby wskazówka. Wysławiajcie Pana, wszystkie krainy ziemi. Czy jest to wolą Bożą? Aby tu rejon Moszczenicy, Śląska, Jastrzębia i okolic wysławiał Pana? Tak. Mamy Go wysławiać. Służcie Panu z radością. Przyjdźcie i radujcie się przed Jego obliczem. Jakże inaczej wyrażać radość? Słuchajcie, no nie bądźmy naiwni. No. Jeśli ktoś mi mówi, że siedzi poważny, spięty, ze smutną twarzą i on się w sercu raduje, to ja mam wielki problem. Albo mnie oszukuje, albo coś z jego emocjami nie tak. Kiedy człowiek jest zdrowy, kiedy się wewnątrz cieszy, raduje, to wyraża to na zewnątrz. Bo to, co wewnątrz, to na zewnątrz. Sam Pan Jezus mówił, co w sercu, to i na ustach. Ogłaszajcie, że tylko Pan jest Bogiem. To On nas stworzył, a my Jego własnością, ludem Jego jesteśmy, trzodą Jego pastwiska. Czy tak jest? Tak jest. Wejdźmy przez bramy Jego z dziękczynieniem. Do przedsionków Jego przybytku przychodźcie ze śpiewem. Dziękujcie Mu. Imię Jego wysławiajcie, bo dobry jest Pan i wieczny w swojej łaskawości. Jego zaś wierność z pokolenia w pokolenie. A więc nie tylko dla Starego Testamentu. Z pokolenia w pokolenie. Jego wierność jest dla człowieka, dla nas, dla Jego ludu z pokolenia w pokolenie. A więc i z pokolenia w pokolenie jest Jego wysławianie. Jego dziękczynienie, oddawanie Mu chwały, przychodzenie z radością przed Jego oblicze, ogłaszanie, że jest Panem, radowanie się przed Nim, abyśmy mogli oglądać powodzenie, sukces. A co jest tym sukcesem? Obecność Boża. W jednym z psalmów czytamy, dotyczyło to Izraela: uwielbiaj Pana, Izraelu, gdyż On przebywa w Twoich chwałach. On jest obecny. On jest obecny. Pragniemy Jego obecności. Nie chcę, aby nasze nabożeństwa były suche, aby były teologiczne, aby były ciche, aby były martwe. Chcę, aby nasze nabożeństwa były żywe, spontaniczne, aby Bóg był namacalnie pośród nas, abyśmy czuli Jego obecność, gdy modlimy się, śpiewamy, chwalimy, gdy oddajemy Mu cześć, aby chwała Pańska wstępowała. Nie wszyscy będą nas lubić, nie wszystkim będzie się to podobać, niektórzy będą to krytykować. Inni będą wrzeć złością, tak jak dziś mieliśmy tego przykład, na nas. Diabeł nie lubi, kiedy ludzie oddają się Bogu w zupełności. Ale my chcemy się Jemu oddać. Amen? Pragniemy Mu służyć. Oto pierwsze dwie drogi. Przepis na sukces w 2011 roku. Wierzę, że za tydzień powiem o następnych dwóch. Bardzo ciekawych, bardzo inspirujących. A więc zapamiętajmy. Po pierwsze, bądź pozytywnie nastawiony. Nie poddawaj się w czynieniu dobra. I po drugie, bądź aktywny. Kto sieje, to i zbierał będzie plon. Niech Bóg nas błogosławi, kochany Kościele. Amen. Powstańmy, aby Mu oddać chwałę. Aby się pomodlić na koniec dzisiejszego nabożeństwa. Niech ta wizja zapadnie do naszych serc.